Wstępie chciałem złożyć ze siebie obowiązek, odjeżdżając ze zgromadzenia, więc zgromadzenie nasze białostockie powierzyło dla mnie, kiedy do Was przyjadę, żeby od nich przekazać serdeczne pozdrowienia dla Was z życzeniami od tych lat i błogosławieństw Bożych, jak również mojej domownicy, siostra Misiaczyk, Pawłówczyk Staruszkowie, moja siostra Gienia, która jest u nas. Więc prosili również osobiście Was wszystkich serdecznie pozdrowić.
Dziękujemy.
Drodzy bracia i siostry, nie staję w roli nauczyciela. Jestem jako uczeń i to może z najniższej klasy. Staję w roli ucznia wobec profesorów, którzy siedzą i będą mnie egzaminować. Dlatego też, a tym bardziej, że nawet każde słowo jeszcze będzie na taśmie. Więc to mnie troszkę nawet krępuje. No ale słowa, które mam mówić, to nie ze swojego umysłu chcę powiedzieć, ale ze Słowa Bożego, bo naszym głównym nauczycielem to jest nasz drogi Zbawiciel Jezus. My swojej nauki nie mamy. My tylko nam Bóg dał tę sposobność, że możemy zwracać naszą wspólną uwagę na nauki Jezusa, na nauki 12 nauczycieli, które Bóg postanowił dla Kościoła, którymi są apostołowie. A my ze swojej strony nie mamy prawa nic do tego dodać, ani ująć, prawda? Bo w Objawieniu jest napisane, gdyby ktoś dodał do tego, to Bóg też doda, ale co? A gdyby ktoś chciał coś ująć? Więc już z tych słów wynika, że jest to odpowiedzialność, czy nie jest odpowiedzialność? Jest odpowiedzialność, że my jesteśmy szatarzami tajemnic Bożych, ale nie mamy nic swego dodać, tylko to, co jest w sobie Bożym, ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Psalmista Dawid w 122 psalmie powiada, że ucieszyłem się, uradowałem się, gdy mi powiedziano, że do domu Pańskiego pójdziemy. Ja myślę, że mamy się z czego cieszyć, to jest wielki przywilej, że możemy społecznie się zgromadzić w tym domu Bożym, zetknąć się z najwyższą instancją, to jest ze Stwórcą Wszechświata, przez naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, no i tak w społeczności z naszym Panem, w społeczności jedni z drugimi, nasze uczucia kierować do tych wyżyn niebiańskich, do tych różnych obietnic Bożych, a które tylko i wyłącznie one nas pocieszają w naszym życiu, one nas zachęcają i one dają nam nadzieję i radość. Dzień dzisiejszy święcony jest ogólnie przez całe chrześcijaństwo jako dzień Zielonych Świątek, prawda? Jako dzień Pięćdziesiątnicy. Jest to dzień bardzo ważny. Ważny. Jeżeli chrześcijaństwo przez tyle wieku obchodzi to święto, to musimy wiedzieć, że ono skąd wzięło swój początek. A wzięło to święto swój początek od kogo? Kto ustanowił to święto? Człowiek czy Bóg? Kto ustanowił to święto? Ustanowił Bóg, prawda? Ustanowił Bóg to święto i mamy zapisaną nawet w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, a z wiersza odczytamy 10 i 11 tak. Powiedz synom izraelskim i rzecz im, gdy w niej idziecie do ziemi, którą ja wam dałam, a będziecie rządzić zboże wasze, wtedy przyniesiecie snop, pierwiastek, żniwa waszego, do kogo? Do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop przed obliczem pańskim, aby był przyjemnym za was, że ten snop ofiarowany kapłanowi, żeby on był przyjemny przed Bogiem za was. Za was. Nazajutrz, natomiast po sabacie, nazajutrz po sabacie, podnosić go będzie kapłan. Jest to mowa o pewnym snopie, o pierwiastku, który miał być ofiarowany kapłan, do kapłana przyniesiony kapłan miał jego ofiarować, a za nas powiada, za was. Więc co to przedstawia? Uważamy, że wszyscy zgadzamy się z tym, że tym snopem, pierwiastkiem tego snopa to kto jest? Nasz drogi Zbawiciel, prawda? A który był ofiarowany za kogo? Za nas, za grzechy całego świata. Za Adama, a w nim za grzechy też całego świata. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, a w wierszu 22 czytamy, czy 23 czytamy. A nie każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako kto? Jako pierwiastek. A potem ci, co są Chrystusowi przyjściu Jego. A więc Chrystus jest tym pierwiastkiem. Więc ten snop, pierwiastek, a to jest tu był Chrystus nasz Pan, a który dał samego siebie na ofiarę, a na odkupienie całego rodu ludzkiego, aby Jego wydźwignąć z upadku, z grzechu, z śmierci, z bólu, z cierpień, i że przywrócić radość, szczęście, które zostało utracone w naszym ojcu Adamie w raju. I następnie pierwszego dnia po sabacie ten snop miał być co? Miał być podniesiony. Pierwszego dnia po sabacie nagrodzi Zbawiciel bardzo raniuczko, bo jeszcze było prawie ciemno, a to już ojciec jego obudził. Ojciec postrzegał. Nie mógł doczekać się, kiedy ten zaranek przyjdzie i zaraz bardzo jeszcze przy świtaniu zorzy porannej, a już obudził. Gdy przyszli niewiasty, żeby namaścić, było jeszcze bardzo raniuczko, już Jezusa nie było, bo już go ojciec zbudził. O. I teraz czytamy dalej w tym 23 rozdziale, a z wiersza 15 do 17 czytamy takie słowa. Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia, któregoście obciarowali snop podnoszenia, 7 tygodni zupełnych nie będzie. Aż do pierwszego dnia po 7 tygodniu naliczycie 50 dni. Wtedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu. Z domu waszych przyniesiecie chleby na obracanie tak i sam, 2 chleby ze 0,2 części pszennej mąki z kwasem upieczone będą pierwiastki to Panu. O, i teraz od tego dnia, od pierwszego dnia po sabacie, od zmartwychwstania Jezusa należało się naliczyć 7 tygodni. 7 tygodni, bo 7 dni 49, a dzień 50, a właśnie miała być a pełna sprawowana ofiara. Ofiara z 2 chlebów. Z 2 chlebów, a to jest i te chleby mieli być kwasem zaczynione. Wiemy, że kwas, on nam reprezentuje grzech. I tu jest pokazane, figuralnie już było pokazane, że Bóg z łaski swojej, a to jest przyjął ofiarę Kościoła na podstawie okupu. Na podstawie zastosowania okupu Chrystusa za Kościół, w dowód tego Bóg zesłał Ducha Świętego na apostołów i przyjął ofiarę Kościoła. Że mamy sposobność, przywilej przez cały wiek ewangeliczny, a to jest stawić samych siebie ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. I to widzimy, Bóg przyjmuje przez zasługi Jezusa. Nasze ciała są grzeszne, niedoskonałe. To jest te 2 chleby, to znaczy, że jedno jest powołanie, ale z tego jednego powołania wyłoni się ile klas? 2 klasy, które będą żyć. To jest Kościół i Wielka Kompania. Ci, którzy będą na tronie i ci, którzy będą przed tronem. I dlatego też tu już właśnie było pokazane. Zielone święta obchodzone były jako święto dziękczynienia za zbiory. Jako święto dziękczynienia za zbiory. I mamy to zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, 9 wierszu. 5 Mojżesza, 16 rozdział i 9 wiersz, czytamy takie słowa. 7 też tygodni odliczysz sobie, gdy zapuścisz snop, gdy zapuścisz sierp zboże twoje. Poczniesz liczyć 7 tygodni, a potem będziesz obchodził święto tygodni Panu Bogu Twemu z dostatku ręki Twej. Dobrowolnie dasz według tego, jako Cię ubłogosławił Pan Bóg Twój, a będziesz się weselił przed Panem Bogiem Twoim, Ty i syn Twój, i córka Twoja, i sługa Twój, i służebnica Twoja, lewita, który jest w bramach Twoich, przyjaciel, przychodzeń i sierota, i wdowa, którzy będą pośrodku Ciebie, na miejscu, które obierze Pan Bóg Twój, aby tam mieszkało imię Jego. A więc to widzimy, był dzień dziękczynienia. Każdy miał przyjść z pewnym darem, na ile Bóg błogosławił, a darem miał przyjść w tym dniu wszyscy mieli się weselić. Wszyscy mieli się cieszyć. Sierota, wdowa, sługa, służebnica. Wszystkich miała być wielka radość. A więc widzimy, że z pięćdziesiątnicą kojarzy się bardzo ważne wydarzenia. Bo przecież stąd, a rozpoczęło się, można powiedzieć, narodzenie, a to jest egzystencja narodowa narodu wybranego, którego Bóg sobie obrał spośród wszystkich narodów. I dlatego też A jeszcze jest też ważne wydarzenie, 50. dzień, i teraz moglibyśmy stawić pytanie, ile czasu zabrało dla narodu izraelskiego, kiedy wyszli z Egiptu, aby dojść do góry Synaj. Ile oni czasu szli? Ile oni czasu szli, zanim doszli do góry Synaj? Kiedy wyszli z Egiptu? Jakiego dnia doszli do góry Synaj? Którego dnia doszli do góry Synaj? Mamy to zapisane, drodzy bracia, druga księga Mojżeszowa, od 19 rozdziału do pierwszego, 19 rozdział od pierwszego wiersza, później tam 10, 11 wiersz. Ja już nie będę odczytywał, żeby czas skrócić, żeby nie przedłużyć, bracia będą mogli sobie to śledzić. I tam dowiemy się, że oni doszli 47 dnia do góry Synaj. I dopiero w 10 wierszu, 19 rozdziału, 11 wiersz jest napisano, kiedy zaraz Mojżesz wstąpił na górę i kiedy wstąpił z góry, przedstawił to jest sprawę dla narodu i kazał, żeby naród przygotował się na dzień, jaki? Na dzień trzeci. 47:3 jest 50. W 50. dniu, w 10. dniu po wyjściu z niewoli egipskiej, a to jest naród, a to jest przed przymierze z Bogiem. Bóg, to jest przez Mojżesza przedstawił prawo Boże, a które naród izraelski, jak zobowiązał się wykonywać, czy nie? Zobowiązał się wykonać i powiedzieli, że wszystko, co Pan powiedział, to wykonamy. Prawie chmurnie powiedzieli, że to, co Pan powiedział, to wszystko wykonamy. Łatwo było powiedzieć, wykonamy, czy nie? Łatwo. A wykonać było łatwo? Nie. Niestety nie wiedzieli o tym, chociaż Bóg wiedział, że zakon, prawo Boże jest miarą doskonałego człowieka. I niedoskonały człowiek jego wykonać nie może. I dlatego też ten zakon, a który miał być im błogosławieństwem, a jednak stał się im czym? Przekleństwem. Bo zakon miał dwie strony. Za wykonanie zakonu, a miało być wszędzie obfitować błogosławieństwo, za niewykonanie natomiast przekleństwo i śmierć. I dlatego też naród izraelski niezdolny był wykonać i dlatego też był wciąż pod tą drugą stroną zakonu, stroną zakonu przekleństwa. I dlatego też, widzimy, potrzebował z tego wyjść, czy nie? Potrzebował, sam był możliwości ten naród wyjść z tego stanu rzeczy, pod tego przekleństwa wydostać się, czy nie? Nie był w stanie. I dlatego też widzimy, Bóg to przewidział, ale Bóg dał tylko poznać, że człowiek, chociaż zakon był dodany do przestępstwa, żeby utrzymać ten naród, to jest w stanie moralnym do Chrystusa, bo on był jako pedagog, natomiast wykazał wielki, wysoki probierz wymagań Bożych i chciał pokazać człowiekowi, że człowiek jest sam niezdolny się dźwignąć, że potrzebuje łaski Bożej, potrzebuje miłosierdzia Bożego, potrzebuje pomocy Bożej, którą Bóg, a jak? Przewidział, przygotował czy nie? Przygotował to jeszcze przed założeniem świata. Bóg wszystko przewidział i wszystko w swoim planie umieścił i przygotował i według swego planu wszystko realizował. I widzimy wszystko według proroctwa, jak było napisane, wszystko tak się stało, co do narodzenia Jezusa, co do zmartwychwstania Jezusa. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Było tak napisane. A że zmartwychwstał, to co? Według Pism. O, wszystko było pokazane, w Izaaku nawet pokazane, w tym Słowie pokazane. A więc my widzimy, że jak Pismo Święte jest prawdziwe, to jest dowodem, że go nie pisał człowiek, ani pisali ludzie, ale ludzie, którzy byli prowadzeni czym? Duchem Świętym, Duchem Bożym. Które Bóg oświecił umysł, uzdolnił ich, że to, co napisali, to wszystko było zgodne. Natomiast przeludziły 50. 50. też rok, a również był wielki jubileusz. Był wielki jubileusz, gdzie wiele zgnębionych rodzin, a którzy byli zaprzysłani w niewolę, a mieli sposobność, mieli przywilej, a spod tej niewoli uwolnić się. To była wielka łaska, że Bóg takie dał zarządzenie, że jeżeli komuś los, a to jest, nie ułożył się jak syna Leży, który zubożał, popadł w jakąś biedę, musiał zaprzedać się w niewolę. A wiemy, jakie to życie niewolnika, ciężkie, trudne, to jednak Bóg tak już w swoim planie postanowił, że ta niewola miała być nie dłużej, tylko 50 do 50 roku. Ale gdy przychodzi 50 rok, kapłani w srebrne trąby zatrąbili i każdy swojego niewolnika musiał co? Puścić wolny. Musiał oddać jego majętność i on miał prawo powrócić, a do swoich posiadłości utraconych. A więc czy to było dobre zarządzenie, czy nie? O, jakieś to było wspaniałe, jakieś to było nacechowane miłością. Zarządzenie nacechowane miłością. Bóg wiedział, że człowiek tak jest egoistyczny, że człowiek jest tak samolubny, że gdyby niewolnika wziął w swoje ręce, to by on tak wykorzystałby do końca jego. A jednak Bóg zarządził, że nie, tak nie miało być. A więc widzimy przez te wszystkie ustawy zakonne, jakie Bóg postanowił dla narodu izraelskiego, a Bóg tu jednak informował naród izraelski, informuje nas, że Bóg w swoim planie postanowił, ażeby jednak człowiekowi pospieszyć na pomoc, żeby uregulować wszystkie sprawy, żeby człowiek nie był nękany, nie był wyzyskiwany, ale żeby mógł jednak korzystać na równi ze wszystkimi, na równych prawach każdy. I my dziś żyjemy nawet w czasie. My dziś żyjemy w czasie, że jednak ta trąba jubileuszowa, można powiedzieć, siódma trąba, brzmi głośno. Wynikiem tego jest, że narody co? Uwalniają się czy nie? Uwalniają się. Wszystkie kolonialne narody dziś stali się wolnymi, bo przyszedł czas przez Boga naznaczony. W naszych oczach spełniają się wielkie proroctwa. I umiłowani bracia, czy to dla klasy ludzi uprzywilejowanych pasuje to czy nie? Nie. Tak jak tam Żydzi, którzy mieli tych swoich niewolników, oni nie chcieliby ich upuścić, oni nie chcieli tych sabatów przestrzegać i za to byli poddani w 70-letniej niewolę. To jest babilońsko. Za to, że sabatów nie przestrzegali. I dlatego też widzimy i dziś, widzimy klasa uprzywilejowana nie chciałaby nigdy wypuścić z Rom, a to jest klasy gnębionej, ale jednak przyszedł czas i niestety nic nie może na to poradzić, wyzwalają się. Dziś ostatnia Afryka już wyzwala się. To jest dowodem, a że widzimy, że żyjemy w okresie laodycejskim, sprawiedliwość dla ludu, że narody, a wymagają się sprawiedliwych równych praw człowieka i tak dalej. I widzimy, że to już jest wszystkie te zarządzenia i wszystko, co wokół nas się dzieje, to jest wynikiem, że weszliśmy w nową epokę, w nową erę, w nowy dzień, a to jest dzień Pańskiej obecności, który to dokonuje za pośrednictwem właśnie nawet ludzi. I dlatego też my z tego się cieszymy. Dlatego też widzimy, że to z dniem z pięćdziesiątnicą, a to jest, kojarzą się wielkie wydarzenia historyczne tego narodu, dlatego też w tym czasie po zmartwychwstaniu Jezusa dzień pięćdziesiątnicy, a to jest parę milionów Żydów zgromadziło się do Jeruzalemu. Jezus po zmartwychwstaniu zaraz, a więc uczniów zgromadził i powiedział im, żeby oni byli przygotowani i czytamy w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, a z wiersza trzeciego takie słowa, którym też samego siebie po męce swej żywym stawił w wielu niewątpliwych dowodach przez 40 dni, okazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym, a zgromadziwszy je, przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówiąc słyszeli ode mnie. I Pan Jezus, a już uprzedzał ich, żeby oni nie odchodzili z Jeruzalemu. I od czasu, kiedy w 40 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy pożegnali Jezusa, kiedy On poszedł do góry, to teraz od tego czasu przez 10 dni byli w Jeruzalemie. Byli w Jeruzalemie oczekiwani na obietnicę, na zesłanie Ducha Świętego. A tak oni wszedłszy i tak oni wszedłszy się pytali Go, mówiąc: Panie, i zanim w tym czasie naprawić Królestwo Izraelskie? Lecz On rzekł do nich: nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w swej mocy położył, ale przyjmijcie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie i we wszystkiej judzkiej ziemi i w Samaryi i aż do ostatniego kraju ziemi. A więc widzimy, że pomimo, że Pan ich uprzedza, pomimo, że im mówił jeszcze za życia i po zmartwychwstaniu, jednak oni mogli zrozumieć ważność tych wydarzeń, czy nie. Trudno to było zrozumieć. I dlatego też jeszcze pytali się: Panie, i zanim Ty nie w tym czasie ustanowić Królestwo Izraelskie. Ale Pan powiedział co? Że nie wasza rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec w swojej mocy położył, ale wy o co macie się starać teraz? Żebyście przyjęli co? Moc Ducha Świętego. I drodzy bracia i siostry, możemy powiedzieć, że apostołowie za czasów Jezusa, aby działali na pewno, sprawowali misję, czy nie? Sprawowali. Jezus po dwóch wysyłał. Opowiadali Ewangelię Królestwa. Nawet cuda czynili. Ale za pośrednictwem czyjego ducha? Czy sami od siebie? Nie. Jezus im udzielił ze swego ducha, dał. I oni tym, za pośrednictwem tego ducha, a to jest, mogli działalność pełną sprawować. Ale gdy Jezus umarł, gdy zmartwychwstał, do czasu pięćdziesiątnicy, a jednak apostołowi mogli podjąć jakąś działalność, czy nie? Nie mogli. Nie mieli uzdolnienia. Nie mieli uzdolnienia. Nie mieli upoważnienia. Nie mogli rozpocząć żadnej działalności, żadnej pracy. Musieli wpierw co? Otrzymać Ducha Świętego. I drodzy bracia, my również, jeżeli jakokolwiek działalność chcemy prowadzić, a to musimy zawsze pierw starać się o to, żeby co? Żeby napełnić się co? Duchem Świętym. Czyli Pismo Święte nas powiedział o tym, czy nie? Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada w 5 rozdziale, w 18 wierszu, że bądźcie co? Napełnieni Duchem. O, Duchem Bożym, Duchem Chrystusowym, usposobieniem Chrystusowym, a jeżeli to naszym głównym staraniem będzie, to w ten czas, jeżeli rozpoczniemy jakąkolwiek działalność, a to ona przyniesie chwałę Bogu, czy nie? Przyniesie chwałę Bogu, przyniesie zbudowanie dla ludu Bożego. Ale jeżeli nie będziemy starali się napełnić się Duchem Bożym, a będziemy chcieli prowadzić działalność, to ta działalność nie przyniesie chwały Bożej i nie przyniesie zbudowania dla zgromadzenia, dla ludu Bożego. O, drodzy bracia i siostry, gdyby tak wszyscy kaznodzieje całego chrześcijaństwa chcieli to wziąć do serca, o, jak byłaby wielka zmiana. Lecz niestety wielu kaznodziei nie myśli nad tym. Myśli o tym, że mówi. Zowią oliwną, która jest blisko Jeruzalemu, mają drogi przez jeden sabat i tam już byli, nie odchodzili i czekali na chwilę, kiedy będą przyobliczeni mocą z wysokości. I drodzy bracia i siostry, czy potrzeba było takiego przygotowania, czy nie? Ducha ziemskiego, Ducha światowego wyrugowywać z naszych umysłów i serc. W takiej mierze będziemy mogli napełniać się Duchem Świętym. Jeżeli tego nie uczynimy, to dla Ducha Świętego za mało będzie. A widzimy, a to jest ważne, ważna rzecz. Dlatego też widzimy, nie mogli rozpocząć żadnej działalności, musieli czekać na obietnicę Ducha Świętego. I dlatego też umiłowani bracia i siostry, jest to dowodem, że rzeczy duchowe są bardzo ważne. Że człowiek cielesny może zrozumieć pojęcie duchowe rzeczy, czy nie?
Nie.
Nie może. Jeżeli zrozumieć duchowe rzeczy, a trzeba, widzimy łaski Bożej i trzeba Ducha Bożego. I dlatego też widzimy, że kiedy uczniowie szli do Emaus, to Jezus im wykładał pisma, czy nie? Wykładał od Mojżesza, a później rozstał się z nim, prawda, i zajmie palało nasze serce, gdy z nami w drodze wykładał pisma, a później w końcu czytamy, to jest zapisane w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział i 35 rozdział, wiele się pod nim otworzył zmysły. Dopiero gdy Jezus otworzył im zmysły, to oni zrozumieli rzeczy. Tu jest ta piękna nauka, lekcja, że my nie możemy szczycić się, że my weźmiemy Pismo Święte i sami zrozumiemy duchowe rzeczy. Nie. My potrzebujemy łaski Bożej, że Pan nam otworzył zmysły. A jak to zbraterstwo? Czy Pan otwiera wszystkim zmysły dzisiaj, czy nie? Otwiera Pan wszystkim zmysły na duchowe rzeczy, czy nie? A czy Pan zakrywa dla niektórych zmysły, czy nie? A więc, umiłowani bracia, gdy weźmiemy blond narodu izraelskiego, gdy Jezus do nich przypowiedział takie znamienne słowa o Jeruzalem, prawda? I gdybyś ty wiedziało, co jest ku pokojowi twemu. Gdybyś ty wiedziało, co jest ku pokojowi twemu. Ale to teraz zakryto od oczu twoich. Zakrył Bóg, czy nie? Zakrył Bóg. Jezus, gdy wyszedł z misji, gdy opowiadał Ewangelię zbawienia, Ewangelię Królestwa, to umiłowani bracia, kto do niego przychodził? Grzesznicy, celnicy, ten naród, na który faryzeusze bardzo pogardliwie patrzyli. A Jezus jak? Zasmucił się czy nie z tego powodu? A Jezus w duchu rozdrzemnym się powiada, dziękuję ci Ojcze, że co? Żeś ty zakrył te rzeczy przed mądrymi uczonymi, a objawiłeś to co? Objawiłeś to niemowlątko. I umiłowani bracia, aby Bóg nam objawił, aby łaska Boża była nad nami, a żeby Duch Święty mógł wpływać na nasze serca i żebyśmy byli we właściwym usposobieniu serca, to trzeba coś z naszej strony uczynić. Trzeba pewnego przygotowania. Trzeba swój umysł przygotować. Trzeba stan naszego serca przygotować. A jaki też stan przed Bogiem jest bardzo taki kosztowny, którego Bóg ceni? To jest pokora. W pierwszym rzędzie pokora. Właściwie usposobienie. I drodzy bracia, można powiedzieć krótko, szczere serce. Szczere serce. Bracia mogą sobie odczytać piąty tom, 237 stronica. Piąty tom, 237 stronica, ja tylko mrywek z tego odczytam. Musimy pamiętać, że stan szczerego serca jest o wiele ważniejszym w oczach Pana, aniżeli wszystkie inne zdolności razem wzięte. Miłowani bracia, serce, ale jakie serce? Szczere. Ono jest ważniejsze, aniżeli wszystkie zdolności wzięte razem. To jest nic. Umiejętność nic. Zdolność nic. Serce. Synu mój, daj mi serce moje. Ducha prawego od wewnętrznościach moja serce, czystem stwórz we mnie. O, to jest, umiłowani bracia, bardzo ważna rzecz. Strzec swego serca. A Salomon powiada, że ono jakie jest, te serce? A, zdradliwe. Najzdradliwsze jest serce człowieka i trzeba jego strzec, żeby ono było w porządku przed Bogiem, żeby ono było szczere przed Bogiem. A jeżeli takowe będzie, Bóg napełni Duchem Świętym, czy nie? Napełni ten czas Duchem Świętym i w ten czas wszelka działalność, a jak to będziemy sprawować, ona na pewno przyniesie chwałę Bogu. Ona przyniesie błogosławieństwo dla naszych współbraci. Ona przyniesie dobre świadectwo dla świata. Będzie miastem na górze leżącym. Natomiast jeżeli takie nasze serce nie będzie, będzie pyszne, zarozumiałe i to jest nieszczere, drodzy bracia, wszystko przekreślone. Wszystko. Będziemy jako cymbał brzmiący i miedź brzątająca. To jest bez owoców ducha. Tak apostoł Paweł powiada. I dlatego też Jezus to podkreślił, że po tym was poznają, jeżeli miłość nie będziecie jedni, a przeciwko drugim. A miłość to jest wielka rzecz. I dlatego też powinniśmy nad tym zastanawiać. I jak apostoł Paweł powiada co? Doświadczajcie samych siebie. O. Piszmy wam, bracia, niektórzy to tak doświadczają w innych, prawda? Tak łatwo i tak w kim szukać wam i kogoś poznać. A ja powiem braciom szczerze, z doświadczenia przekonałem się, że najtrudniejsza rzecz to jest poznać samego siebie. Najtrudniejsza rzecz poznać swoje wady. I najtrudniejsza rzecz, a to jest powstać do walki. O, grzech porobił twierdzę naszym myślom. Apostoł Paweł tak mówi, w 2 liście do Koryntian, a mówi to w 11 rozdziale, 30 rozdziale 3 i 4 wiersza, że burząc rady i wszelaką wysokość wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej, o, że to trzeba poburzyć to. I tu jest praca, praca, gdyż mamy największego wroga w naszym ciele. W naszym ciele. My nie widzimy u ludzi wrogów. My do ludzi jesteśmy jak najlepiej ustosunkowani, bo wszyscy są ludzie tylko ludźmi. I dlatego też do wszystkich jesteśmy wspaniałomyślni, ale do swoich wad to raczej powinniśmy nastawiać się i ich wypleniać na 11 stan. I dlatego też, kiedy oni byli w takim stanie przygotowawczym, kiedy tak przygotowali się, to dopiero w ten czas czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, a z 1 wiersza, a gdy przyszedł dzień 50, byli wszyscy jednomyślnie pospolu. Wtedy się stała sprzętka zwiewa szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kiedy siedziały. I okazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch on dawał wymawiać. A było w Jerozolimie tam jest bardzo dużo. Wiemy, że z diaspory, a to jest Żydów, przyszło parę milionów na taką wielką uroczystość, na takie wielkie święto. I w ten czas właśnie to stało się, że gdy na apostołów Duch Święty zszedł, wstąpił, dopiero otrzymali co? Rozjaśnienie umysłu. Stało się wszystko jasne w ten czas. I mieli moc, siłę, uzdolnienie przedstawić piękne sprawy Boże. To jest wielkie sprawy Boże na różnych językach, na tych językach, jak każdy mógł słyszeć, jaki kto był, według swego języka mógł słyszeć wielkie sprawy Boże. Bo to Duch Boży dokona. Przypatrzmy się, co Duch Boży potrafi zdziałać. To jest moc Boża, siła Boża. Może to uczynić. Dlatego też, gdy oni zaczęli opowiadać te wielkie sprawy, mówić, wiemy, że te, jeżeli chodzi o te o języki ogniste, to wiemy, że języki ogniste przedstawiają co? To jest promień ognia, to jest oświata, to jest rozświecenie umysłu. Rozświecenie umysłu otrzymali. I następnie byli uzdolnieni do przedstawiania, to jest wielkich spraw Bogu dla wszystkich, którzy tam znajdowali się. I kiedy oni tak opowiadali, to teraz powstało pomiędzy pospólstwem, pomiędzy to jest społeczeństwem tego narodu, powstało co? Dyskusja było nie. Inni mówili, co to jest? Co to się stało? Że słyszymy, każdy na swoim języku słyszymy, że ci ludzie, prości ludzie, galilejczycy, rybacy, nie mający żadnego wykształcenia, powiadają, potrafią nam opowiadać wielkie sprawy Boże. No, niektórzy zaczęli co? Kwiny robić, śmiać się. Mówią to, oni popili się młodym winem. No, ale apostoł Piotr właśnie to podchwycił. Apostoł Piotr to podchwycił. I dopiero to wziął za podstawę. Podstawę, gdzie doszedł do głównego punktu. Do głównego punktu i powiedział, że nie tak jest. To nie jest tak. To jest niemożliwe. Dopiero 3 godzina dnia. Nikt w tym czasie nie pije. Ale to, co wy słyszycie, to stało się, że spełnia się co? Spełniło się w waszych uszach, a to jest proroctwo jakiego proroka? Joela. Joela, które jest zapisane w 2 rozdziale, 29 wierszu, że wylije ducha mego na sługi, na służebnice i będą prorokować. Bo ja to jest, proroctwo się spełniło. A dlaczego ono spełniło się? Na jakiej podstawie? To teraz apostoł Piotr przystąpił do rozmowy i w 22 wierszu 2 rozdziału Dziejów Apostolskich przedstawia mężowie izraelscy. Słuchajcie słów tych Jezusa, onego nazareńskiego, męża od Boga wysławionego u was mocami i cudami i i znamionami, które czynił Bóg przezeń pośrodku was, jako i wy sami wiecie. Tego za ułożoną radą i przejrzeniem Bożym wydanego wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście. Zabiliście. Którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, bo jakoś to było niemożliwe, to było niepodobne. Niepodobne, aby od niej miał być zatrzymany. Chrystus nie zasłużył na śmierć. Chrystus wykonał prawo Boże i miał prawo żyć na ziemi. Ale On ofiarował swoje życie dobrowolnie za cały rodzaj ludzki. Dlatego też zmartwychwstał jako duchowa istota, a cielesna przydaje prawa do życia, a zastosuje za cały rodzaj ludzki. Za udzielenie. Dlatego też tu apostoł Piotr przedstawił, że to wszystko stało się przez tego Chrystusa, którego Bóg wzbudził. I już było pokazane w psalmie. I on podaje psalm. Psalm to jest psalm, jakiś to był napisany i on to powołał się na ten psalm. Dlatego też, gdy tak przemówił, to jednak jak? Podziałała ta mowa czy nie? Podziałała. Wielki wpływ wywarła ta mowa, że można powiedzieć, że przez te słowa apostoła Piotra, a to spełniło się to, co Jezus powiedział kiedyś do Piotra, co ewangelista Mateusz zapisał w 16 rozdziale i 19 wierszu, że powiadam ci co? Dam ci klucze. I tu apostoł Piotr po raz pierwszy użył kluczy. Moc, władzę, autorytet, że gdy przemówił, to na jego przemówienie, na jego kazanie uwierzyło 3000 osób. 3000 osób uwierzyło i byli ochrzczeni śmierć Chrystusa. A więc to było wielkie poruszenie, wielka rzecz się stała w historii tego narodu i widzimy tak manifestacyjnie, a można powiedzieć, że zapoczątkował się wiek ewangeliczny. Wiek ewangeliczny. Tak jak wspomnieliśmy, płomyki ognia przedstawiały światło prawdy. Rozjaśnienie umysłu, które przychodzi przez wchodzenie z Ducha Świętego. Jezus im powiedział, że będziecie mi świadkami. Będziecie mi świadkami. Przyjmijcie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. A więc świadek z greckiego przedstawia martyres, angielskie marty, męczennik, co znaczy tych, co świadczą kosztem poniesienia męczeńskiej śmierci. I apostołowie prawie, że wszyscy ponieśli męczeńską śmierć za poselstwo wesołej Ewangelii Chrystusowej. Dlatego też widzimy, że spełniło się wielkie proroctwa, spełniły się i tu widzimy akurat w tym czasie spełniło się to, że Duch Święty stąpił na apostołów, a to było właśnie czymś ważnym. Było to znamiennym. Był to dzień w historii Kościoła bardzo ważny. Było to dowodem, że nasz odkupiciel co zrobił? Że nasz odkupiciel ukazał się za nas w obecności Boga jako nasz najwyższy kapłan. Że złożył przed Ojcem zasługi swojej ofiary, złożone 50 dni przed tym na Golgocie. I że Ojciec w zupełności, co? Przyjął ofiary Jezusa. Ojciec potwierdził ten akt, że Chrystus wszystko wykonał, że Jego ofiara była przyjemna przed Bogiem, że była dobra, doskonała, że On, Jego ofiara, a stała się zadośćuczynieniem sprawiedliwości Bożej, że na tej podstawie sprawiedliwość Boża, a będzie mogła uwolnić skazaną ludzkość na śmierć, na wolność chwały dziadek Boży. Dlatego też tak jak w tych jubileuszach, w sabatach, już to było wszystko pokazane, że 50 rok, gdy przychodził, to wszyscy wracali do swojej posiadłości. Tak przyjdzie czas na podstawie wielkiej ofiary Chrystusa, że cały rodzaj ludzki będzie uwolniony z niewoli skażenia na wolność chwały dziadek Boży. Przez tego, który ich kupił swoją drogocenną krwią. Był to ważny akt w Dzień Pięćdziesiątnicy, że Ojciec Niebieski przyjął tych, którzy byli gotowymi którzy byli przygotowanymi do tego, przyjął ich poczet, a poczet syn. I jak w Ewangelii Jana mamy zapisane pięknie, ewangelista Jan to oddał w pierwszym rozdziale, a w wierszu 12 czytamy słowa, lecz którzy do swej własności przyszedł, ale go własni jego nie przyjęli. Lecz którzy go przyjęli, dał im tą moc, przywilej, władzę, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Ci, którzy wierzyli w Chrystusa, ach, Bóg dał sposobność, że stali się synami Bożymi. I dlatego też czytamy w 17 wierszu tej Ewangelii Jana, albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. Zakon przez Mojżesza dany był, ale łaska przez Jezusa Chrystusa stała się. I zakon, umiłowani bracia, w 50 dniu po wyjściu z niewoli egipskiej, to co zrobił? Zniewolił ten naród. Pod przekleństwo jego złożył. Ale teraz, gdy przyszedł dzień pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Jezusa, a nastąpił zmysł akt bardzo ważny, bo ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, a to co? Spod tego przekleństwa co zostali? Zostali uwolnieni. Tam 50 dnia byli zaprzedani, a tu 50 dnia zostali co? Uwolnieni. Jakżeż pięknie to też oddane jest. Jaka piękna jest symetria w tym, jak Stary Testament harmonizuje z Nowym Testamentem i apostoł Paweł w liście do Galatu, gdy pisze 3 rozdział i 13 wiersz, gdzie mówi tak, nawet z 12, ale zakon nie jest ci z wiary, lecz człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie. No i Jezus był tylko jeden, który wykonał zakon, miał prawo do życia. Ale on złożył to w ofierze na odkupienie wszystkich nas. Ale Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Albowiem napisano przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Widzimy, że tu wielka łaska stała się. Bo zakon był przez Mojżesza dany, ale łaska przez Jezusa Chrystusa, że to była łaska. To był przywilej, że łaska jest to, że większy zniża się do kogo? Do mniejszego. Większy do mniejszego. Czy wśród ludzi tak istnieje, czy nie? Rzecz tak istnieje, czy nie? Nie, wśród ludzi istnieje, że zawsze ten mniejszy musi co? Musi zbliżyć się i do większego, prawda? I ile nieraz tak kosztuje takiego człowieka prostego, czy taką niewiastę, kiedy ona idzie do urzędu jakoś sprawę załatwić, jak ona to przeżywa. Jak tam wejść, jak tam zapukać, jak tam zamówić, jak tam rozpocząć tę mowę i z czym się jeszcze spotka. Czy ten urzędnik zrozumie, czy przychylnie załatwi, czy może puknie. O, a więc widzimy, że to tak jest, a nie Bóg niestety, Bóg większy zniżył się do tego mniejszego. To jest wielka łaska Boża. Proszę bracie, gdzie to było pokazane? Było to pokazane w Piśmie Świętym, jest dużo takich miejsc, ale ja nawet zwrócę naszą wspólną uwagę wszystkich na jedną przypowieść, jaką nasz drogi Zbawiciel wypowiedział, a bracia chyba już wiedzą. Syn marnotrawny, prawda? Jak tam ojciec wychodził, co dzień. Ojciec dobrze wiedział, co syna spotka, jaki los. On dobrze wiedział, że jednak warunki go zmuszą. I w końcu jednak zmusiły go warunki, że jednak w końcu przyszedł do zmysłu, postanowił w sobie, w swoim sercu, że wrócę do ojca jednak. Wrócę do ojca. Już nie miał pretensji, nie rosnie pretensji, żeby wrócić i być synem ojca. Ale że ja będę prosił jeszcze ojca, a może da mi łaskę i sposobność, że będę stał się na równi ze sługami. Sługo będę w domu ojca. A to jeszcze będzie też wielka łaska, jeżeli ojciec mi przyjmie poczet sług. No jak ojciec? Przyjął jego poczet sług czy poczet synu? A ojciec wyszedł sam na spotkanie. Sam na spotkanie wyszedł. I on zaczął mówić, że on nie godzien być zwać się synem. To ojciec jednak oblatył jego, ucałował go. I jednak kazał co? Zdjąć te lachmany z niego. Kazał przynieść mu szatę ładną. Ubrać jego, obuć jego. To jest pierścień na rękę. I jeszcze sprawił co? Sprawił ucztę. Była to radość czy nie, drodzy bracia? Była to radość w tym domu czy nie? Była radość, była radość. Jak ojciec się cieszył, jak wielu sług się cieszyło. Ale pytamy się, czy wszyscy się cieszyli?
Nie.
Przypatrzmy się, takie dobrodziejstwo ojciec zrobił, a jednak był ktoś, co się nie cieszył z tego, tylko jeszcze co? Gniewał się. I to gniewem takim zadąsał się, że nawet jak wszedł na uczty, to weselnąć nie. Nie chciał. Ojciec wychodził, prosił, a nie dało się przedmagać. Ja już nie będę szczegółowo tego mówić, ale tu zwracam uwagę, jak tam było i teraz miłani bracia i siostry. Tak możemy sobie stawić pytanie. Jaki los marnotrawnego syna byłby, a gdyby on wrócił do domu, a ojciec już by nie żył, a spotkałby jego tylko brat? Odpowiedzmy sobie sami. Jaki los byłby marnotrawnego syna? No, jednym słowem możemy powiedzieć, że co? Dobiłby, prawda? Dobiłby czy nie? Dobiłby. Zepchnąłby, zupełnie zniszczyłby. A jednak ojciec użalił się i co? I przyjął. I dlatego też nasz Jego Zbawiciel zawsze mówił i nawet drodzy bracia, bardzo, do zbawienia to bardzo mało trzeba wiedzieć. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział tylko przeczytać, prawda? To już dużo tam jest, czy nie? Dużo tam jest. I tam Jezus powiedział, że bądźcie podobni Ojcu Waszemu, który jest w niebiesie. Bo On to czyni, prawda? Że deszcz spuszcza na dobrych i na złych, i na niedobrych. I tak dalej. Więc widzimy, wy bądźcie podobni Ojcu Waszemu. My mamy również starać się mieć takiego ducha usposobienia, a to jest przebaczenia dla wszystkich, a nawet dla naszych przyjaciół idzie na darze się sposobność czynić im dobrze. Za to na tym nigdy nie przegramy. A Bóg za to na pewno wynagrodzi. Ale niech Bóg broni, żebyśmy mogli nasze serca zatwardzać albo nastawiać się. I dlatego też tu widzimy był wielki akt, że Bóg przyjął tego marnotrawnego syna poczet sług. I tacy celnicy, grzesznicy, oni, zdawało się im, gdy Jezus pojawi się, to oni może pierwsi faryzeusze będą mieli przystęp do Niego, a oni biedni myśleli, że kto wie, czy oni będą mogli się zbliżyć. A tu niestety Jezus był taki przystępny, że powiedział jeszcze, przyjdźcie do mnie. Którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. O, Jezusa głos to jest miły czy nie? Miły. Panie, twój miły głos, prawda? Śpiewamy pieśni. Przyciąga mnie do ciebie. Jezusa głos przyciąga. I Jezusa głos nas tu przyciągnął. Nas tu zgromadziła miłość Chrystusowa. Dlatego też ten miły głos, ale znów świętej pieśni śpiewamy również. Niechaj piękność Jezusa się we mnie śni, a niech Jego odblaskiem będą moje dni. Prawda? Coś takiego. A więc jakżeż powinniśmy się starać, ażebyśmy mogli napełniać się Duchem Świętym, Duchem Chrystusowym. Duchem Chrystusowym to jest bardzo ważna rzecz, bo apostoł Paweł powiada, jeżeli ktoś Ducha Chrystusowego nie ma, to ten nie jest Jego. Daremno wszystko. Dlatego też na to powinniśmy siebie kontrolować, czy my mamy Ducha Chrystusowego, doświadczać sami siebie. Była to wielka radość. Rzeczywiście, że to był dzień czynienia, że każdy miał przyjść do ten dzień święta z darem w ręku, według możliwości, a Bóg jego pobłogosławił. I rozgłasza, to był dzień rozdawania darów. Darów, dzień 50, dzień tygodnia, 50 dzień. A czy Bóg w tym czasie nie dał wielkiego daru, czy nie? Bóg dał wielki dar. I umiłowani bracia i siostry, czytamy w psalmie czytamy 60, chyba 8, 68 psalm, a 19 wiersz, czytamy o takie słowa. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi i najodporniejszych, Panie Boże, przywiodłeś, aby mieszkali z nami. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów. Bóg, drodzy bracia i siostry, jest zawsze wszelkich darów dobrych. Bóg każdodziennie udziela nam swoich darów, a my każdodziennie z Jego darów korzystamy. I cała ludzkość korzysta, drodzy bracia. Cała ludzkość korzysta. Ludzie, którzy dzisiaj w ogóle urągają, Bóg nie gniewa się, Bóg wie, że oni nie znają. Nieświadomie to czynią. I Bóg jednak zsyła swoje dary, pomimo, że ludzie nawet Jego zaprzeczają i tak dalej, a jednak Bóg taki dobry, że zsyła swoje dary, udziela wszystkim, jest tak hojny, to jest nie jest skąpy. A podobnie też największy dar jednak jeszcze Bóg dał, a to jest Syna swojego, że On zapłacił dla nas dług sprawiedliwości Bożej, na podstawie której możemy uwolnić się spod przekleństwa, na podstawie której mamy powrót do śmierci, do życia. Nie tylko my, ale cały rodzaj ludzki jako więźniowie, a przez Chrystusa zostali kupieni, są Jego własnością. I wszyscy są w grobach, obecnie to są śpią. Śpią, bo Chrystus ich obudzi, bo oni są własnością Chrystusa. I dlatego też, a jeszcze dał dary ludziom, to jest, że zesłał Ducha Świętego na apostołów, którego zlał na Chrystusa, a z Chrystusa ten Duch spłynął na apostołów i on poprzez cały wiek ewangeliczny spływa na wszystkich członków Kościoła. Nie trzeba ponownego, to jest proszenia, że Bóg zesłał nam ponownie jakąś demonstrację Ducha Świętego, ale jeżeli przychodzimy, stajemy się uczestnikami ciała Chrystusowego przez ofiarowanie i poświęcenie, automatycznie stajemy się uczestnikami Ducha Świętego.
Modlę o to, żebyście i wy wzrastali.
Przez cierpienia lepiej iść w ciemności, niżeli samemu jednemu światłości. Tak jeden opowiada i dlatego też dałby Bóg, żebyśmy mogli jak najwięcej napełniać się Duchem Świętym i kiedy stać się uczestnikami, a tych chwalebnych obietnic, do których Bóg nas powołał, żebyśmy mogli stać się oblubienicą, małżonką Chrystusa, czego życzę wszystkim katolicom, jak i sobie tutaj wiem. Boże, amen.
Święty
Amen.